Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
Franciszek zaapelował o jasne świadectwo katolickich lekarzy. Mają zabierać głos w dyskusjach bioetycznych i zabiegać o wolność sumienia. Nie możecie być jedynie wykonawcami woli chorych i waszych pracodawców, powiedział papież.
Podstawowym zadaniem misyjnym każdego chrześcijanina jest modlitwa, powiedział papież na rozpoczęcie sesji plenarnej papieskich dzieł misyjnych.
Nigdy w historii relacje między papieżem i patriarchą Konstantynopola nie były tak dobre jak obecnie, powiedział prawosławny metropolita Genadios, komentując wizytę Bartłomieja I w Watykanie.
Witamy 28 maja i zapraszamy na serwis informacyjny.
Bycie lekarzem katolickim to szczególna forma ludzkiej solidarności i chrześcijańskiego świadectwa. We współczesnym świecie wymaga to jednak odwagi i zmagania się z trudnościami, mówił Franciszek podczas audiencji dla Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Lekarzy Katolickich.
Papież zauważył, że wierność lekarzy katolickich wyraża się w ochronie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, w promowaniu jakości ludzkiej egzystencji, w poszanowaniu najsłabszych, a także w humanizacji i uspołecznianiu medycyny.
Również medycyna i służba zdrowia nie zostały uchronione od wpływów technokratycznego paradygmatu kulturowego, kultu nieograniczonej mocy człowieka i praktycznego relatywizmu, w którym wszystko traci znaczenie, jeśli nie służy czyimś interesom. W obliczu tej sytuacji macie potwierdzać centralne znaczenie chorego jako osoby i jego godności z niezbywalnymi prawami, w pierwszym rzędzie prawem do życia. Trzeba przeciwstawić się tendencji, która deprecjonuje chorego człowieka, traktując go jako maszynę do naprawy, bez poszanowania zasad moralnych i wyzyskuje najsłabszych, odrzucając wszystko, co nie odpowiada ideologii wydajności i zysku. Starajcie się angażować w waszych krajach i na szczeblu międzynarodowym, zabierając głos w środowisku specjalistycznym, a także w debatach dotyczących legislacji związanej z wrażliwymi tematami etycznymi, takimi jak przerywanie ciąży, koniec życia czy medycyna genetyczna.
Franciszek zaapelował też do lekarzy, by bronili wolności sumienia wszystkich pracowników służby zdrowia. Jest niedopuszczalne, aby wasza praca została zredukowana do roli wykonawców woli chorego bądź wymogów systemu służby zdrowia, w którym jesteście zatrudnieni, podkreślił Franciszek. W sposób szczególny zwrócił też uwagę na wielkie znaczenie jasnego i jednoznacznego świadectwa katolickiego lekarza.
Podstawowym zadaniem misyjnym, jakie powinien podjąć każdy wierzący, jest modlitwa, powiedział papież w wideoprzesłaniu skierowanym do papieskich dzieł misyjnych. Przedstawiciele dzieł obecnych w 120 krajach świata spotkali się na zebraniu plenarnym w Rzymie.
Franciszek przypomniał, że powstałe prawie 200 lat temu papieskie dzieła misyjne angażują się w konkretne działania na rzecz umacniania i wspierania ewangelizacji na świecie. Wskazał także na ich aktualność i wagę.
Papieskie dzieła misyjne są ważne przede wszystkim dlatego, że musimy modlić się za misjonarzy i misjonarki, za dzieło ewangelizacji Kościoła. Modlitwa jest pierwszym dziełem misyjnym, pierwszym, które każdy chrześcijanin może i powinien podjąć i jest także najbardziej skutecznym, nawet jeżeli tego nie da się niczym zmierzyć. Oczywiście głównym ewangelizatorem jest Duch Święty, a my jesteśmy wezwani do współpracy z Nim. Ponadto dzieła te w imieniu papieża gwarantują sprawiedliwe udzielanie pomocy tak, aby wszystkie kościoły w świecie miały przynajmniej minimalne wsparcie w ewangelizacji, w udzielaniu sakramentów, w pomocy kapłanom, seminariom, katechistom, pomocy w pracy duszpasterskiej. Wspierajcie misjonarzy, którzy ewangelizują, wspierajcie ich modlitwą, aby Duch Święty im towarzyszył. To On sprawia, że dzieło ewangelizacji się rozwija.
Radość i pocieszenie, z których płynie pokój, to główny temat homilii, którą papież wygłosił na mszy w domu świętej Marty.
Odwołując się do czytań dnia dzisiejszego z pierwszego listu świętego Piotra oraz Ewangelii świętego Marka, która opowiada historię bogatego młodzieńca niepotrafiącego pozostawić swoich dóbr, Franciszek podkreślił, że chrześcijanin nie może być człowiekiem pochmurnym czy zasmuconym. Trzeba być mężczyzną i kobietą radości, zaznaczył, co oznacza, że jest się człowiekiem pokoju, pocieszenia.
Radość chrześcijańska to oddech chrześcijanina. Chrześcijanin, który nie jest radosny w swoim sercu, nie może być dobrym uczniem Jezusa. Radość to oddech, sposób wyrażania się chrześcijanina. Nie jest ona rzeczą, którą można kupić albo nabyć dzięki własnym wysiłkom, nie. Jest owocem Ducha Świętego.
Fundamentem, na którym osadza się radość chrześcijańska, jest pamięć. Nie możemy bowiem zapominać o tym, co Bóg dla nas uczynił, odradzając nas do nowego życia, zauważył papież. Podobnie jak nadzieja kogoś, kto na nas czeka, nadzieja na spotkanie z Synem Bożym. Pamięć i nadzieja są więc dwoma składowymi, które pozwalają chrześcijanom żyć w radości. Nie radość pusta, beztroska, ale radość, której pierwszym stopniem jest pokój.
Ta radość to nie życie od uśmiechu do uśmiechu, to nie jest to. Ta radość to nie bycie zabawnym, to także nie jest to. To inna rzecz. Radość chrześcijańska jest pokojem. Ta radość znajduje się u korzeni, jest w sercu. Może ją dać tylko Bóg. To jest radość chrześcijańska. Zachowanie jej nie jest wcale łatwą rzeczą.
Zdaniem Franciszka współczesny świat zadowala się kulturą, która nie jest radosna, kulturą, która wymyśla wiele rzeczy, aby się zabawić, wiele kawałków słodkiego życia, ale one, zauważył papież, nie dają pełni radości. Jej bowiem nie kupuje się na rynku, jest darem ducha i daje o sobie znać także w chwilach zawirowań, w czasie próby.
Istnieje troska dobra, ale i taka, która jest zła, czyli szukanie zabezpieczenia wszędzie, szukanie wszędzie przyjemności. Młodzieniec z Ewangelii bał się, że jeśli utraci bogactwo, to nie będzie szczęśliwy. Radość, pocieszenie to chrześcijański oddech.
Nigdy w historii papieża i patriarchę Konstantynopola nie łączyły tak bliskie relacje jak obecnie, powiedział metropolita Gennadios, zwierzchnik greckiego kościoła prawosławnego we Włoszech i na Malcie. W ten sposób skomentował on kolejną wizytę patriarchy Bartłomieja w Watykanie. Honorowy zwierzchnik prawosławia złożył w Wiecznym Mieście czterodniową wizytę zwieńczoną audiencją u papieża.
Po raz kolejny Franciszek i Bartłomiej spotkają się już 7 lipca w Bari, gdzie Ojciec Święty zaprosił zwierzchników wszystkich wspólnot chrześcijańskich na Bliskim Wschodzie. Jak podkreśla metropolita Gennadios, tak intensywne więzi są czymś naprawdę wyjątkowym i dobrze rzutują na przyszłość katolicko-prawosławnych relacji.
Łączy ich nie tylko osobista przyjaźń, ale głębokie braterstwo. Naprawdę są dla siebie nawzajem braćmi, w najgłębszym tego słowa znaczeniu. Są zgodni co do tego, że musimy iść razem naprzód i współpracować na polu społecznym, ekologicznym, praw człowieka, dążąc przy tym do zjednoczenia naszych kościołów. Są to bracia, którzy wspierają się nawzajem w nadziei, pokoju i solidarności. Razem idą naprzód i razem się modlą. Z czymś takim spotykamy się po raz pierwszy.
W sobotę 15 września z okazji 25. rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Pino Puglisi papież uda się z jednodniową wizytą duszpasterską na Sycylię. Szczegóły wizyty papieskiej ogłosił dziś arcybiskup Palermo Corrado Lorefice.
Franciszek przybędzie do miejscowości Piazza Armenia leżącej w środkowej części wyspy, gdzie spotka się z wiernymi. Stamtąd przeleci do Palermo na północ Sycylii, gdzie odprawi mszę, a następnie zje obiad w towarzystwie ubogich imigrantów. Po obiedzie odwiedzi miejsca związane z męczeństwem księdza Puglisi, a więc dzielnicę Palermo, Brancaccio, gdzie na schodach kościoła świętego Kajetana został zamordowany przez członków mafii. Po tej wizycie, która będzie miała charakter prywatny, papież spotka się jeszcze w katedrze z kapłanami, zakonnikami i zakonnicami oraz seminarzystami, a następnie na pobliskim placu z młodzieżą.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Droga neokatechumenalna na Łotwie świętowała swój jubileusz. Jest to jubileusz podwójny, 50-lecia istnienia wspólnot oraz 25-lecia ich przybycia na Łotwę.
Z tej okazji do ryskiej katedry świętego Jakuba przybyły wszystkie cztery wspólnoty istniejące w łotewskiej stolicy oraz dwie międzynarodowe wspólnoty misyjne Ad Gentes, działające w dzielnicach blokowisk Zolitude i Jugla. Nie zabrakło też gości z zagranicy, a wśród nich księdza Diego z Hiszpanii, który przed ćwierćwieczem był członkiem pierwszej ekipy głoszącej w Rydze katechezy. Warto dodać, że pierwsi członkowie neokatechumenatu docierali na Łotwę inkognito jeszcze wcześniej, bo już w latach 80. ubiegłego wieku, a zatem była okazja do wspomnień i złożenia świadectw. Uroczystej Eucharystii zakończonej odśpiewaniem Te Deum przewodniczył arcybiskup Zbigniew Stankiewicz. Zachęcał on braci i siostry z drogi nauki katechumenalnej do trwania w misyjnym duchu, do którego wzywa Słowo Boże Kościół w uroczystość Trójcy Świętej. Po liturgii jej uczestnicy mogli świętować dalej, do późnej nocy, podczas agapy na podwórzu domu arcybiskupiego. Z Rygi dla Radia Watykańskiego ksiądz Tadeusz Cieślak, jezuita.
Kościół w Irlandii wyciąga wnioski z dramatycznych rezultatów piątkowego referendum. Ponad 66% głosujących opowiedziało się za usunięciem z konstytucji prawnej ochrony nienarodzonych dzieci.
Żyjemy już w innych czasach i w innej kulturze. Dla Kościoła nastał czas misji i nowej ewangelizacji, powiedział wczoraj w Narodowym Sanktuarium Maryjnym w Knock prymas Irlandii. Arcybiskup Eamon Martin przypomniał jednak, że prawo do życia nie pochodzi z konstytucji. Uznał on, że bardzo niepokojący jest fakt, iż w chwili, gdy dla nauki i medycyny wiedza o początkach ludzkiego życia jest jak nigdy dotąd oczywista, Irlandczycy oficjalnie potwierdzili, że życie niektórych ludzi jest mniej ważne i nie zasługuje na ochronę.
Z kolei biskup Kevin Doran szczerze przyznaje, że nikt nie spodziewał się aż tak złych rezultatów referendum. Pokazuje to, jak wielu katolików podejmuje decyzje w sposób niezgodny ze swą wiarą.
Byliśmy zaskoczeni, że zdecydowana większość opowiedziała się za aborcją. Nie spodziewaliśmy się takich wyników. Z drugiej jednak strony jestem bardzo wdzięczny wielkiej rzeszy ludzi, którzy postanowili pójść pod prąd. Wystąpili w obronie życia i zaangażowali się w tę sprawę w całym kraju. Trzeba pamiętać, że ci ludzie nie mieli żadnego oparcia w świecie polityki. Muszę też powiedzieć, że jestem zawiedziony i zdruzgotany postawą tych, którzy przyznają się, że głosowali za usunięciem ochrony życia z konstytucji, a teraz chcą negocjować z rządem, aby skala aborcji była jak najmniejsza. Przecież propozycje rządu były całkiem jasne już przed referendum. Wszyscy wiedzieli, że rząd proponuje najbardziej liberalne prawo aborcyjne w Europie.
Księża i aktywiści broniący praw człowieka w Wietnamie mają problemy z opuszczaniem granic swojego kraju. Władze jako powód zatrzymań podają m.in. względy bezpieczeństwa narodowego.
Władze Wietnamu odbierają obywatelom swobodę podróżowania i naruszają prawo do prowadzenia statutowej działalności grup niezależnych, stwierdził tamtejszy redemptorysta. Ksiądz Joseph Dinh Hu Thuai w ostatnich dniach bez podania przyczyny został zatrzymany na granicy z Laosem. Sytuacja tego typu nie wydarzyła się po raz pierwszy.
Ksiądz Thuai często wypowiada się przeciwko łamaniu praw człowieka i wolności religijnej, a także aktywnie wspiera byłych żołnierzy z Wietnamu Południowego, którzy od zakończenia wojny w 1975 roku żyją w skrajnej biedzie.
Podobne wypadki spotkały prezes Katolickiego Stowarzyszenia Broniącego Praw Człowieka, Maria Doty Minhang, podczas próby wyjazdu do Niemiec, gdzie miała odwiedzić swoją matkę, została zatrzymana na lotnisku ze względu na bezpieczeństwo narodowe. Maria złożyła oficjalną skargę, która nie została jednak przyjęta.
W 2010 roku Maria Hang została skazana na 7 lat pozbawienia wolności, ale wypuszczono ją po 4 latach. Powodem osadzenia miało być zakłócanie bezpieczeństwa. W 2014 roku amerykański Departament Stanu uznał jej bohaterską działalność w obronie praw człowieka w Wietnamie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.